Moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Szumowski. Miłość do sportu przekazał mu dziadek dziennikarz, a jego sportowa przygoda zaczęła się na Euro 2012. Dziś pełni funkcję competition managera w Międzynarodowym Związku Piłki Nożnej. Przeszedł długą drogę, nie zawsze łatwą, by teraz móc się cieszyć wymarzoną pracą. Jakie umiejętności przydają się w pracy dla tak globalnej sportowej organizacji i jakie są blaski i cienie życia ekspata, kiedy organizuje się turnieje piłkarskie na wszystkich kontynentach? O tym porozmawiam dziś z Krzysztofem Szumowskim. Cześć, nazywam się Agata Jurek. W tym podcaście odkrywamy tajniki budowania kariery w ekscytującym świecie sportu. Odpowiemy na pytania, jak rozpocząć pracę w branży sportowej, a jak z sukcesem prowadzić własny biznes, jak rozwinąć karierę i jak doskonalić swoje umiejętności. Przygotuj się na inspirujące rozmowy i praktyczne wskazówki. Zapraszam na podcast Praca w sporcie. Cześć Krzysiek.
Cześć Agata, bardzo mi miło.
Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy. Cieszę się, że udało nam się spotkać na żywo, choć obecnie nie mieszkasz w Polsce i już za chwilę wylatujesz na kolejny event.
Tak, to prawda, za dosłownie 2-3 dni wylatuję do Wybrzeża Kości Słoniowej na turniej AFCON 2023, czyli afrykańskie Euro, można powiedzieć. A przez ostatnie 2 tygodnie byłem w Polsce u rodziców, u przyjaciół i miałem fajny taki reset między turniejem, który się odbył w Arabii Saudyjskiej, czyli klubowe mistrzostwa świata w 2023 roku i właśnie teraz ten AFCON 23, więc nie ma czasu na nic tak naprawdę w dzisiejszych czasach, ale jest dobrze.
Czyli zaczynamy od tego, że praca w sporcie to życie na walizkach.
No niestety tak, niestety w ostatnich latach, niestety, ale tak to wygląda, że ciężko jest znaleźć stabilizację i rutynę, rutyną stają się wyjazdy. Znaczy da się to, można to ułożyć sobie, tak? W zeszłym roku tak sobie policzyłem, że łącznie 4 miesiące mnie nie było w domu. Mieliśmy wyjazdy do Maroko, do Argentyny, do Indonezji, właśnie do Arabii Saudyjskiej. Trochę jest tak, że jak ma się dobry kalendarz, rozmawia się z osobą, z którą się żyje i mieszka, czyli z żoną, to jesteśmy w stanie, powiedzmy, ułożyć ten kalendarz tak, że pamiętać o tym, że mamy też dzieci i że dzieci wymagają też opieki, więc trochę szalony okres dla mnie w tej chwili, ale taki, który da się ułożyć i taki, który też sprawia bardzo, bardzo dużo satysfakcji, zarówno jak się jest na wyjazdach, ale też jak się wraca i jest się razem z rodziną.
Mega ciekawe. Wydaje mi się, że naprawdę trzeba mieć specyficzne umiejętności i zdolności, żeby umieć sobie tak życie poukładać.
Tak. Mówimy sobie z Ewą, że jesteśmy firmą logistyczną w tej chwili. Bo cały czas musimy właśnie patrzeć na transport, na to właśnie, kto zostaje z dzieciakami. Więc śmiejemy się czasami, że moglibyśmy w przyszłości założyć jakąś firmę logistyczną i mieć jakby coś na boku.
Ale wróćmy do Twoich początków, do początków Twojej zawodowej drogi i może mi powiesz, czy właśnie tak wyobrażałeś sobie karierę w sporcie? Bo w tym podcaście chciałabym mówić o tym, jak różne ma oblicza praca w sporcie i dlatego wybrałam Ciebie na gościa jednego z pierwszych odcinków, bo Twoja kariera jest bardzo bogata w różne doświadczenia. Pracowałeś w komitetach organizacyjnych, na stadionie narodowym, w agencji eventowej, w klubie piłkarskim. Wszędzie zajmowałeś się sportem i eventami, ale z różnych perspektyw. Powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem i co spowodowało, że zdecydowałeś się na tak zróżnicowaną drogę?
Znaczy, moje pierwsze wspomnienie z piłką nożną to było na początku lat 90., jak mieszkaliśmy w Anglii i ojciec nas zabrał na mecz Arsenal-Chelsea na stadionie Highbury. To jest jeszcze ten stary stadion Arsenalu, zanim został wyburzony. I pamiętam dokładnie ten dzień, pamiętam wynik meczu 1-0, bramka strzelona przez Iana Wrighta. I atmosfera na tym stadionie. I to był taki chyba pierwszy moment, kiedy ja się rzeczywiście zakochałem w piłce, mając, nie wiem, tam 5-6 lat. I ten dzień meczowy, to całe doświadczenie było czymś niesamowitym. Więc od tamtego momentu zacząłem się bardzo mocno interesować piłką. Głównie Premier League. Zacząłem kibicować drużynie Blackburn Rovers, której kibicuję do dnia dzisiejszego. I kochałem piłkę. Zbierałem naklejki, grałem w piłkę na boisku szkolnym. Nigdy tak naprawdę nie wiedziałem, że piłka może być karierą, że można pracować tak naprawdę przy piłce. Ja, jedyna praca, jaką miałem przy piłce, to było jak grałem w Football Managera i byłem trenerem różnych drużyn w tej grze komputerowej, która była niesamowita. I w pewnym momencie, jak już byłem na studiach i zacząłem studiować właśnie na AWF-ie, doszedłem do wniosku, że to jest możliwe, że można pracować w piłce nożnej, można pracować w tym, co się kocha. I takim na pewno największym impulsem to było ogłoszenie przez UEFA to, że Polska i Ukraina będą gospodarzem Euro 2012. I też dokładnie pamiętam ten moment, jak byłem u siebie w pokoju w Zalesiu Górnym i usłyszałem w radiu, że Polska została wybrana właśnie jako gospodarz tej imprezy. I jak tylko to usłyszałem, to pomyślałem sobie, muszę być w tej imprezie zaangażowany, muszę coś w tym robić, bo to jest ten moment. Pamiętam w 2006 roku, czyli przed ogłoszeniem właśnie turnieju, byłem w Niemczech na Mistrzostwach Świata, na meczu Polska-Ekwador i byliśmy wtedy w Kolonii z kumplami i pamiętam tą atmosferę wtedy i pamiętam ten cały klimat imprezy piłkarskiej i tak jak mówię, jak tylko dowiedziałem się, że taka impreza będzie w Polsce, powiedziałem, że chcę w tym uczestniczyć, niezależnie w jakim stopniu, ale chcę coś robić, więc myślę, że zarówno dla mnie, jak i chyba też dla ciebie, Agata, jak dla wielu innych osób, to właśnie ten moment był takim startem, prawdziwym początkiem tej przygody w piłce nożnej.
Tak, ale to ciekawe, co mówisz, bo ja w przeciwieństwie do ciebie nie wiedziałam, że będę pracować w sporcie. Był to zupełny przypadek i pamiętam jeszcze moment, kiedy nie wygrałam biletów na Euro. Pamiętasz, było wtedy losowanie. Pomyślałam, kurczę, no taka fajna impreza, a mnie tam nie będzie. Ale życie miało inny scenariusz i okazało się, że byłam na wszystkich meczach w Warszawie i stałam na murawie na meczu otwarcia. Ale to bardzo ciekawe właśnie, że od zawsze wiedziałeś, że twoje życie będzie związane z piłką. Ja od 3 lat latam do Manchester City i tam pracuję przy meczach Ligi Mistrzów i widzę te zdjęcia na całym stadionie takich malutkich dzieci, które od początku, już od narodzin praktycznie przychodzą na stadion i potem ich cała historia związana jest właśnie z tą piłką. Wiem, że oprócz tego, że tata zabrał cię na mecz, to u ciebie pasja do sportu chyba dostała się w genach.
Tak, można tak powiedzieć. W ogóle rzeczywiście moja rodzina jest dość mocno ukierunkowana właśnie w sport. Przede wszystkim mój dziadek Tadeusz Olszański, który niestety zmarł w zeszłym roku. Był wybitnym dziennikarzem sportowym. Głównie relacjonował igrzyska olimpijskie, ale był również też na 2 mundialach. Na pewno zawsze jego wiedza, jego pasja, to, że chodził z nami na basen, to, że jakby taki etos sportu i zdrowego trybu życia był u niego obecny, to na pewno my to z braćmi odziedziczyliśmy po nim. Do tego też jest wujek Michał Olszański, który też jest dziennikarzem sportowym, jeszcze dalej aktywnym i to on nam tak naprawdę załatwiał te różne bilety na Mistrzostwa Świata i tak dalej, co nam często przypomina i teraz prosi o bilety nas właśnie na różne mecze UEFA, co oczywiście z przyjemnością udajemy. Także rzeczywiście od strony mojej mamy ten aspekt sportowy był zawsze obecny, od strony ojca mniej, ale to ojciec też był taką postacią, która nas szczególnie w ten świat piłki nożnej wprowadziła i też do dnia dzisiejszego siedzimy sobie wieczorami, oglądamy mecze, gadamy sobie o piłce, więc piłka w ogóle jest takim, nie tylko u mnie, ale chyba wszędzie takim mega ważnym aspektem towarzyskim, społecznym, czasami niedocenianym. Myślę, że w kontekście tego, że piłka nożna naprawdę można być, tak jak ja doświadczyłem, jeżdżąc teraz z FIFA, nieważne gdzie jesteś, czy jesteś w taksówce, czy poznajesz kogoś nowego, jeżeli nie masz o czym rozmawiać, możesz zawsze porozmawiać o piłce nożnej. I zawsze to jest taki świetny icebreaker i taki temat, który można poruszyć w każdej części świata i się dogadasz.
A wspomniałeś, że to Euro 2012 było tym momentem, kiedy pomyślałeś, że piłka nożna może być też twoją karierą, ale powiedz, co było dalej?
Znaczy tak, było Euro. Zaczynałem jako wolontariusz przy losowaniu do fazy eliminacyjnej do Euro, więc to była taka pierwsza styczność z UEFA i z tym światem pięknych ludzi chodzących w garniturach UEFA. Udało mi się zdobyć pracę po tym wolontariacie w dziale szkoleń, właśnie w lokalnym komitecie organizacyjnym. Tam niestety nie pobyłem zbyt długo, bo po 3 miesiącach dowiedziałem się, że niestety, ale nie spełniłem oczekiwań i dostałem taki pierwszy cios prosto w serce jako młody chłopak, który dostał wymarzoną pracę, a po 3 miesiącach niestety musiał się z nią pożegnać. Następnie poszedłem do spółki PL 2012, bo dalej jakby chciałem uczestniczyć w tym evencie, nie poddałem się. I dołączyłem do działu wolontariatu miast gospodarzy przy właśnie spółce PL 2012, która była spółką odpowiedzialną za taką koordynację przygotowań Polski do Euro. I tam pracowałem przez rok, była to bardzo fajna przygoda, pojeździłem sobie też po wszystkich miastach gospodarzach w Polsce, miałem super Euro pod kątem kibicowskim, ale też takim pracowniczym. I następnie spółka przeszła na operatora Stadionu Narodowego i tam zacząłem pracę jako event manager. I pracowałem łącznie 4 lata na stadionie, a ostatni rok pracowałem jako venue manager i wicedyrektor do spraw organizacji wydarzeń stadionowych, co było dla mnie dużym też wyzwaniem, dużym awansem po 3 latach, gdzie organizowaliśmy różne imprezy. Między innymi też organizowaliśmy w 2015 roku finał Ligi Europy, w którym ty też Pamiętam, organizowałeś chyba ceremonię otwarcia. Pamiętam, że ten wózek nie działał chyba, który zjeżdżał z góry i nie byłem w stanie ci pomóc niestety wtedy, ale poradziłaś sobie jakoś, nie?
Tak. Powiedziałeś, że nie zawsze ta droga była łatwa i usłana różami. To jak sobie radziłeś w takich sytuacjach? Jak udawało ci się podnosić po porażkach, ale jednak dalej dążyć do wyznaczonego celu? Bo myślę, że wiele osób, szczególnie młodych, znajdzie się w takiej sytuacji. Każde z nas miało taki moment w swojej zawodowej karierze, że usłyszało nie. Ja również. Pierwszy raz, kiedy zgłosiłam się do pracy na euro, dostałam informację, niestety nie wybraliśmy kogoś innego, zadzwonimy do pani. Też musiałam sobie jakoś z tym poradzić. Powiedz, jak tobie się udało?
Znaczy ja myślę, że każde doświadczenie, czy to negatywne, czy pozytywne, nawet bardziej te negatywne nas kształtują i uczą tak naprawdę. Moja pierwsza taka traumatyczne doświadczenie było właśnie, kiedy po 3 miesiącach pracy w spółce w euro pożegnano się ze mną i byłem załamany wtedy. Byłem totalnie załamany. Nie rozumiałem wtedy tej decyzji, teraz już ją w 100% rozumiem i bym pewnie to samo zrobił, gdybym był moim szefem. Natomiast to, co ja zrobiłem, to po prostu nie poddałem się, po prostu chciałem dalej próbować i stwierdziłem, okej, okay, jeżeli to nie jest spółka Euro 2012, to może spróbujemy w PL 2012, tak? I wydaje mi się, że to, co jest ważne przy takich porażkach, żeby od razu, tak jak w każdym sporcie, że jak padasz, to od razu wstajesz i po prostu idziesz dalej. Bo w momencie, kiedy nie powstaniesz, to im dłużej leżysz, tym trudniej ci jest wstać. Więc miałem parę też takich innych przypadków w dalszej części swojej kariery, gdzie myślałem, że idę w dobrą stronę, a w pewnym momencie popełniasz jakiś błąd, jeden głupi błąd i konsekwencje są takie, że na przykład, że tracisz pracę, prawda? Więc z jednej strony nie jest to łatwe, ale z drugiej strony myślę, że ważne jest to w kontekście budowania swojej kariery, budowania takiego pancerza, odporności i takiej wytrwałości w dalszej części kariery, bo prawda jest taka, że im dalej idziesz w swojej karierze, czasami tym większe te problemy później są. I jak masz te doświadczenie, będąc młodym chłopakiem albo dziewczyną zaczynającą, to łatwiej jest tobie radzić sobie w tych sytuacjach, a przede wszystkim też unikać tych sytuacji. I też nauczyłem się tego, że w pewnym momencie na przykład warto jest odpuścić pewne rzeczy w kontekście powiedzmy takiego krótkiego czasu, w perspektywie tego, że na przykład odpuszczasz, ale wiesz, że w dłuższej perspektywie to ci się będzie bardziej opłacało. Wydaje mi się, że nauczyłem się tego przez te porażki, które miałem i na szczęście udawało mi się zawsze podnieść właśnie i iść do przodu po nich.
Bardzo ładnie to opisałeś, ale zostaw te porażki, bo ich aż nie było aż tak wiele, nie musimy się na nich skupiać. A powiedz mi, co było dalej? Co było po twojej pracy na Stadionie Narodowym i jak to się stało, że trafiłeś tam, gdzie jesteś teraz?
Po Stadionie Narodowym, z którym też niestety nie pożegnałem się w najlepszych okolicznościach i tutaj też właśnie ta kolejna, może nie porażka, ale taki może bardziej zawód w kontekście paru ludzi, z którymi tam pracowałem. Ale też już na Narodowym pracowałem przez 4 lata i już wiedziałem, że muszę coś zmienić, więc pożegnałem się ze stadionem i znalazłem pracę w agencji eventowej WOK. Czasami nie mówię o tym, ale tak patrząc z perspektywy, to ten czas w WOK-u, która była wtedy jedną z lepszych agencji eventowych w Polsce, pracowałem tam tylko pół roku, ale poznałem super ludzi, z którymi utrzymuję kontakt do dzisiejszego dnia i zrobiliśmy naprawdę fajne imprezy, takie, które też na pewno mnie ukształtowały jako takiego project event managera. Więc pracowałem tam, fajnie mi było, zacząłem tworzyć zespół, zdobyłem zaufanie od chłopaków, którzy zarządzali właśnie tą agencją. I też śmieszne, że w momencie, kiedy naprawdę już myślałem, okej, okay, fajna rzecz, zbuduję tutaj coś, dostałem propozycję od starego znajomego, którym pracowałem na Narodowym, a który w tamtym czasie pracował na Legii i powiedział, że chciałby mi zaproponować pracę jako kierownik do spraw administracji sportowej, jako main contact dla UEFA i parę innych zadań. Więc jakby nagle dostałem taką propozycję, gdzie naprawdę miałem dużą zagwozdkę, czy brać to, czy nie brać, bo właśnie budowałem coś fajnego w WOK-u. Ale z drugiej strony wiedziałem, że drugi raz taka oferta się nie powtórzy, więc niestety, ale poszedłem do chłopaków i powiedziałem, słuchajcie, bardzo doceniam wszystko, co zrobiliśmy przez ostatnie pół roku, ale jest to taka oferta, którą ja po prostu muszę wziąć, bo jeżeli nie wezmę, to będę żałował pewnie do końca życia. No i przyjąłem tę pracę i byłem mega zajarany i cieszyłem się, że to będzie. I pierwszy mój wyjazd z Legią było do Tiraspolu na mecz 4. rundy eliminacyjnej, gdzie Legia w tym meczu zremisowała i odpadła z rozgrywek europejskich, co oznaczało, że 75% pracy, którą miałem wykonywać, nagle zniknęła. I to też był cios, bo porzuciłem coś dla czegoś innego, co miało być, a nie było w końcu. I miałem też pewną załamkę po tym, ale Na szczęście też się otrzypałem i stwierdziłem, dobra, muszę zmienić swój mindset i się skupiliśmy na polskiej lidze, skupiliśmy się na innych działaniach i to był taki ciężki początek tak naprawdę mojej pracy w Legii, ale taki, który później zaowocował i przez kolejne 3-4 lata miałem naprawdę też fajny czas na Legii, który pozwolił mi awansować później do docelowej pracy, jaką mam teraz.
Poruszyłeś dużo wątków, między innymi to, że znajomości są w tej branży ważne, bo dzięki temu, że nawiązuje się kontakty, po prostu można otrzymywać ciekawe oferty pracy. Ale powiedz mi, zawsze myślałeś, że chciałbyś wykonywać tą pracę, którą wykonujesz teraz?
Znaczy, wiesz co, ja zawsze, znaczy od kiedy poznaliśmy tych wszystkich ludzi z UEFA na Euro, to jakoś tak zawsze miałem taką ambicję, żeby kiedyś pracować właśnie albo w UEFA. O FIFA nawet nie myślałem, bo FIFA dla mnie była czymś zbytnio tak za bardzo odległym. Nie pracowałem nigdy z ludźmi z FIFA. Zawsze jakby miałem taki cel, żeby pracować w UEFA. Szczególnie po tej małej porażce, jaką miałem właśnie na początku, chciałem jakoś się zrehabilitować i spróbować wejść do tej organizacji. Tym bardziej, że po prostu uważam, że marka UEFA jest jedną z najlepszych na świecie, w świecie piłkarskim. Tak, no, Liga Mistrzów, te gwiazdki, ta muzyka, to jest wszystko piękne.
Przerwę ci, od 10 już lat pracuję przy Lidze Mistrzów i no za właśnie. Każdym razem, kiedy stoję przy boisku i słyszę hymn Ligi Mistrzów, to mam ciarki. No nic nie poradzę.
No właśnie. A teraz mówią, że Superligę wprowadzają, wiesz. No nie wiem, czy cokolwiek Superliga zrobi, żeby rywalizować z UEFA, nie sądzę, no bo to jednak jest to produkt, jest to marka i to inna historia. Więc wiesz, zawsze miałem taką ambicję, żeby przejść do organizacji międzynarodowej. Moją przewagą taką zawsze był mój angielski, prawda, ponieważ wychowywałem się w Anglii i w Australii. I gdziekolwiek byłem, pracowałem czy studiowałem, zawsze mój angielski był no, na zupełnie innym poziomie niż inne osoby i to mi pomagało w życiu. Pomagało mi w łapaniu kontaktów, pomagało mi w pracy właśnie z ludźmi, którzy przyjeżdżali z zagranicy i którzy zawsze byli w dużym szoku, że jestem w stanie tak się z nimi komunikować. Więc wiedziałem, że muszę wykorzystać ten swój atut i też to, że miałem pasję do piłki i znam się na piłce bardzo dobrze. Natomiast prawda jest taka, że miałem też tak samo jak ty, jak widziałem jakąś ofertę pracy, aplikowałem, to zazwyczaj w ogóle nie dostawałem odpowiedzi albo dostawałem odpowiedź po paru miesiącach, że ta oferta już jest nieaktualna. Ale cały czas też dążyłem do tego i szukałem tych różnych ofert i to, co mi pomogło na pewno w pracy, w pozyskaniu tej pracy w FIFA, było to, że w 2019 roku odbyły się Mistrzostwa Świata do lat 20 w Polsce. I to mi dało takie otwarcie, gdzie poznałem ludzi, porozmawiałem z nimi właśnie o FIFA i to mi dało takie otwarcie do tego, żeby szukać pracy właśnie w FIFA.
Czyli jak to niektórzy mówią, jesteś o jeden event od wymarzonej pracy w sporcie.
No, myślę, że tak. Myślę, że tak. Szczególnie w Polsce, gdzie tych imprez jest organizowanych bardzo dużo. I nawet jako wolontariusz jesteś w stanie poznać właśnie ludzi, zobaczyć, jak to wszystko wygląda i to jest świetny początek do tego, żeby spróbować swoich sił właśnie później.
Chcesz sięgnąć po wymarzoną pracę, ale nie wiesz, jak napisać CV? Mam dla Ciebie rozwiązanie. To darmowa checklista, dzięki której otrzymasz wskazówki, jak krok po kroku zbudować idealne CV i dać się wyróżnić. Pobierz checklistę klikając na link w opisie tego odcinka lub wchodząc na stronę agatajurek.com/checklista. Skorzystaj z moich strategii i przejmij kontrolę nad swoją karierą już dziś. Niedawno FIFA ogłosiła wiadomość, że Mistrzostwa Świata Kobiet U20 odbędą się w Polsce w 2026 roku. Czy myślisz, że ten event ma potencjał, by być taką trampoliną do startu w świecie sportu, tak jak dla wielu osób było Euro 2012?
Myślę, że jak najbardziej. Jakby to jest duża impreza. Ja się osobiście bardzo cieszę, że będzie ona organizowana w Polsce, ponieważ wydaje mi się, że w Polsce brakuje takiej imprezy dla kobiet profesjonalnej, która będzie taką właśnie trampoliną dla sportu, dla piłki nożnej kobiecej właśnie w Polsce. Jeżeli chodzi o taką perspektywę dla osób, które chcą zacząć swoją karierę właśnie w piłce nożnej dzięki tej imprezie, to jak najbardziej jest to super okazja do tego i wiesz, myślę, że w Polsce przez ostatnie chyba 10 czy 15 lat Polska zorganizowała więcej imprez międzynarodowych niż jakikolwiek inny kraj w Europie. Kiedyś o tym mówił były sekretarz PZPN, no właśnie Maciek Sawicki, że nie ma drugiego takiego kraju w Europie, który by tyle zorganizował, bo jak patrzysz na to w ostatnich, powiedzmy nawet, 12 latach, jesteśmy 24 teraz, więc tak, było Euro 2012, mieliśmy finał Ligi Europy, mieliśmy Mistrzostwa Europy do lat 21, mieliśmy Mistrzostwa Świata do lat 20, mamy w tym roku Super Puchar i mamy też finał Ligi Konferencyjnej. Czyli łącznie mamy 7 bardzo dużych imprez. Do tego jeszcze właśnie w 26 roku będą Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 i do tego jest chyba za rok albo za 2 lata Mistrzostwa Europy do lat 19 kobiet. I każda z tych imprez potrzebuję setek ludzi do tego, żeby tą imprezą zarządzić w odpowiedni sposób. Od wolontariuszy po koordynatorów, menadżerów, dyrektorów. To jest cała struktura lokalnego komitetu organizacyjnego, który jest potrzebny, więc nie ma lepszego sposobu na to, żeby wejść w świat sportu, niż właśnie rozpoczęcie swojej kariery przy takiej imprezie.
Tak, ja tutaj totalnie się z tobą zgadzam i uważam, że każdy może spróbować. Bo tak jak powiedziałeś, można zostać wolontariuszem, jeśli nie ma się doświadczenia, a jeśli ma się doświadczenie, można aplikować na jakąś już istniejącą pozycję, ale nie trzeba mieć doświadczenia w sporcie. Myślę, że to też jest ważne, żeby wybrzmiało, bo jest wiele ról, które w ogóle nie dotyczą stricte samej działki sportowej, prawda?
Mhm, dokładnie. Wiesz, no, jeżeli ktoś myśli o pracy w sporcie, prawda, albo o pracy w piłce, to jest takie bardzo ogólne pojęcie. Co to znaczy pracować przy piłce, prawda? Bo można być na przykład, wiesz, stewardem na stadionie i też możesz powiedzieć, że pracujesz przy piłce, tak? No bo pracujesz na stadionie przy meczu piłkarskim. Możesz być, wiesz, dziennikarzem, też pracujesz przy sporcie. Możesz być sędzią piłkarskim, możesz być zawodnikiem, możesz być osobą, która sprzedaje hot dogi albo hamburgery, powiedzmy, w kiosku, tak? Ja mówię teraz, jakby spłycam to oczywiście, tak? Ale jeżeli naprawdę cię interesuje organizacja turnieju albo meczu piłkarskiego, to wtedy oczywiście jest trochę trudniej, ale też trzeba zacząć od czegoś. Trzeba nawet być na tym stadionie jako kibic, żeby zrozumieć, na czym polega organizacja takiego meczu. Wiesz, jak ja na przykład chodzę na jakieś mecze piłkarskie, co jeszcze chodzę, nie wiem, czy ty chodzisz, Agata, czy nie, ale na przykład ja już jestem totalnie spaczony. Ja nie jestem w stanie obejrzeć meczu piłkarskiego, nie patrząc na te szczegóły wokół boiska. To jest trochę takie przykre, ale z drugiej strony też daje mi taki dodatkowy aspekt, powiedzmy, tego. Jest naprawdę bardzo dużo ról, funkcji ciekawych wokół piłki nożnej, wokół sportu. I przez to, że mamy tyle tych imprez w Polsce, uważam, że jeżeli ktoś chce zacząć swoją karierę w piłce, to nie może mieć żadnych wymówek. Stoi to dla niego, moim zdaniem, otworem.
Zrobiłeś moją robotę i wytłumaczyłeś, dlaczego właściwie powstał ten podcast. Aha. Właśnie po to, żeby opowiadać, jak różna może być praca w sporcie i w sportowych eventach, ale ty tu akurat jesteś przedstawicielem działki sportowej. Mhm. Jesteś obecnie FIFA Competition Managerem. Może zdradzisz nam trochę, na czym polega taka praca i jakie trzeba mieć umiejętności, żeby wykonywać tą pracę i dobrze sobie radzić w tak globalnej sportowej organizacji.
Zaczynając od mojego stanowiska, powiedzmy, i tej roli, to rzeczywiście funkcja jest, to się nazywa Competition Manager i polega to na tym, że na turniejach FIFA organizuje około 3-4 do 5 imprez rocznie. Oczywiście najbardziej znaną to są Mistrzostwa Świata Mężczyzn Seniorów, ale mamy też Mistrzostwa Świata Kobiet, które są coraz bardziej popularne. Mamy turnieje młodzieżowe i mamy też teraz turnieje klubowe, które 2025 roku będą ogromnym turniejem 32-drużynowym, na który się bardzo, bardzo cieszę, bo uważam, że to będzie jedna z najlepszych imprez piłkarskich na świecie. I teraz na każdej takiej imprezie jest zespół operacyjny i są obszary, tak zwane functional areas. I jednym z tych functional areas jest właśnie competition management. To jest taki, ja to zawsze mówię, że to jest serce operacji, ponieważ jest to, co się dzieje w strefie zawodniczej na stadionie i to, co się dzieje na boisku. Czyli my pracujemy z drużynami, pracujemy z sędziami, pracujemy z innymi obszarami właśnie, które również są obecne na boisku, na przykład telewizja, dziennikarze i tam inne obszary. To, co my robimy, to przygotowujemy drużyny, przygotowujemy sędziów do meczu. Tworzymy regulaminy, organizujemy spotkania. Moją rolą przede wszystkim jest to, żeby wyszkolić tak zwanych match directorów, którzy później pracują na stadionach i zarządzają właśnie częścią rozgrywek. Rzeczywiście dla mnie jest to praca wymarzona, ponieważ najbardziej chyba lubiłem ten aspekt piłkarski, właśnie to, co się dzieje na boisku i to, jak to przygotowywać. Od 30 roku życia organizuję taki turniej piłkarski na swoją rodzinę, którego nazywam Champions League. To szumowski Champions League, Champions League. I pamiętam, jak robiłem to po raz pierwszy, no to co trzeba zrobić? Trzeba zaprosić zawodników, trzeba podzielić ich na zespoły, trzeba ustalić format rozgrywek. Później trzeba te mecze przeprowadzić. To ja tak się śmieję, że to, co robiłem właśnie na tym turnieju rodzinowym, robię teraz, tylko w FIFA. I oczywiście robimy to na dużo wyższym poziomie i z dużo lepszymi zawodnikami i w dużo piękniejszych stadionach. Często porównuję to właśnie z taką organizacją turnieju piłkarskiego.
To było trochę fake it before you make it. Nawet zanim nie wizualizowałeś sobie, tylko po prostu realizowałeś małe turnieje na domową skalę.
Ale dlatego, że to lubiłem, widzisz, dlatego, że to lubiłem. Dlatego, że jarałem się zawsze tym, żeby właśnie zorganizować turniej dla innych, bo widziałem ile szczęścia, ile tak naprawdę radości potrafi przynieść zwykły turniej piłkarski. Ta rywalizacja, bramki, gniew czasami na kolegę z drużyny, który nie strzelił bramki. Dla mnie piłka jest po prostu odzwierciedla bardzo dużo z takiego normalnego, codziennego życia, prawdziwego życia. I to też tyczy się właśnie takich meczów profesjonalnych, gdzie jest cały stadion kibicujący dla swoich zawodników, a my jesteśmy też w środku akcji, widzimy, co się dzieje i mamy na to wpływ. Jest to duży przywilej pracować przy takich turniejach, duży przywilej pracować przy FIFA i też nigdy o tym nie zapominam, gdzie jestem, bo no mam te doświadczenie sprzed początku swojej kariery i myślę, że nie chciałbym stracić tego, co mam i jednocześnie myślę, że nie stracę, bo udało mi się jakby wypracować pewną organizację pracy i relacji i kocham to, co lubię i nie chcę tego na razie stracić.
To rzeczywiście brzmi jak wymarzona praca dla tego kilkulatka, który kiedyś zakochał się w futbolu, który wtedy jeszcze nie wiedział, że coś takiego może robić i tak mogłoby wyglądać jego życie. Ale ta praca to też pewne wyrzeczenia, bo przeprowadziłeś się do Szwajcarii z całą rodziną. To jednak duży krok. Sama wiem coś o tym, bo wyjechałam na rok do pracy w Szwajcarii, ale nigdy nie zdecydowałam się osiąść tam na stałe. Może powiesz o tym, jakie były wasze największe zaskoczenia, jak sobie poradziliście w tej sytuacji. Bo myślę, że wiele osób, które pracuje bądź rozważa pracę w sporcie, myśli o tym, żeby się przeprowadzić za granicę, bo jednak możliwości w Europie, szczególnie w Szwajcarii, ale i na całym świecie są ogromne.
To prawda. Wiesz, ja jak aplikowałem właśnie na te stanowisko w FIFA i na wiele innych wcześniejszych stanowisk właśnie, które aplikowałem, które niestety nie miałem pozytywnej odpowiedzi, zawsze jakby wiążesz zmianę pracy ze zmianą kraju i potencjalną wyprowadzką. To jest trochę, wiesz, zależy w jakim jesteś momencie swojego życia. Jeżeli jesteś singlem i możesz w każdej chwili pojechać z jednego kraju do drugiego, no to super. To uważam, że jest to ciekawa przygoda i same plusy. Ja jak dostałem pracę w FIFA, miałem dwójkę małych dzieci, jeden roczny synek i córka 2,5-letnia i żona, która bardzo lubiła swoje życie w Polsce i niechętnie tak naprawdę przyjęła wiadomość, że dostałem pracę w Szwajcarii i będziemy się przeprowadzać.
I dodajmy, też pracuje w sporcie.
Pracuje też w sporcie, też jest ciekawe, także Ewa jest w UEFA, ja jestem w FIFA i jakoś musimy właśnie dogrywać te kalendarze wspólne. Lubiła to swoje życie w Polsce, ja też zresztą, ale wiedziała też, że jest to coś, do czego dążyłem przez wiele lat, tak? I w końcu jak dostałem ten telefon, na który się czeka przez strasznie długo i w końcu go odbierasz i dostajesz informację, że tak, że się udało, to ja bym nie odpuścił. Wiesz, ja już musiałem to zrobić i na początku nie było łatwe, wiesz, bo był COVID, ja sam musiałem jeździć, zostawiałem Ewę z dzieciakami w domu na parę tygodni, później wracałem i dopiero tak naprawdę po 9 miesięcach się przeprowadziliśmy do Szwajcarii wspólnie rodziną. Z jednej strony było trudne na początku, no bo trzeba było odnaleźć pewną rutynę, trzeba było poznać nowych ludzi, poznać też miasto, w którym się jest, ale z drugiej strony zawsze mówię, że są chyba gorsze rzeczy niż przeprowadzenie się do Szwajcarii. Są gorsze kraje, są gorsze sytuacje życiowe, w których ludzie muszą przymusowo się przeprowadzić z jednego kraju do drugiego, jak widzimy teraz na świecie się dużo dzieje. Więc nie mogę narzekać na temat tego, jaka to była przeprowadzka, ponieważ FIFA też bardzo dba o to, żeby ta przeprowadzka była właśnie taka jak najprostsza dla pracownika. I teraz muszę powiedzieć, że po roku, jak już jesteśmy, no jesteśmy już 2 lata w Szwajcarii, ale zeszły rok był taki przełomowy, w którym zaczęliśmy naprawdę cieszyć się tym krajem, cieszyć się górami, jeziorami, tym całym lifestyle'em szwajcarskim, outdoorowym. Dzieci są też bardzo zadowolone, ale no trwało to. To nie jest tak, że po prostu wjeżdżasz do nowego kraju i jest pięknie, tak? Musisz trochę przeżyć.
Ale wspomniałeś o tym, że jako młody chłopak mieszkałeś w Anglii i w Australii. Myślisz, że to ci pomogło?
Wiesz co, myślę, że tak. Ja patrzę trochę takim właśnie pryzmatem mojej rodziny, która się przeprowadzała do nowego kraju i teraz patrzę na siebie jako właśnie ten taki breadwinner, który przeprowadza swoją rodzinę do nowego kraju, więc na pewno myślę, że to pomogło. I ja też widziałem korzyści, jakie to mi przyniosło właśnie w postaci języka i takiej ogólnej otwartości na świat. I mam nadzieję, że tym właśnie ruchem również moje dzieci będą miały start taki dobry w postaci właśnie języków i jednocześnie takiej otwartości do życia, do ludzi, które jest bardzo ważne, a które niestety nie zawsze w Polsce występuje.
A jakiej praktycznej rady byś udzielił osobom, które rozważają taki krok?
Wydaje mi się, że teraz jest tak, że jak chcesz pojechać za granicę do pracy, to jest to bardzo proste. To nie są lata 90., kiedy trzeba było naprawdę mieć język i kasę, żeby wyjechać i coś spróbować, prawda? Wydaje mi się, że teraz jak ktoś chce pojechać do Niemiec, do Francji, do Anglii, do roboty, to jest w ogóle świat stoi otworem. Kwestia, co chcesz w tych krajach robić, tak? Czy chcesz pracować w restauracji jako kelner, czy chcesz pracować na budowie, może chcesz na przykład pracować gdzieś w jakimś banku, powiedzmy, tak? Albo w jakiejś organizacji sportowej, no to wtedy jak już jesteś ukierunkowany na organizację sportową, to niestety bez doświadczenia musisz zacząć dość nisko, prawda? Albo na tym wolontariacie, albo na przykład jako osoba, która pracuje na stadionie przy match dayu, tak? Wydaje mi się, że jest bardzo dużo różnych ciekawych ofert. Jest dużo różnych stron internetowych typu Global Jobs in Sport, też LinkedIn ma bardzo dużo tych ofert. Jeżeli jest ktoś, kto chce zacząć jakby w ten sposób, to polecam te strony. Natomiast Polska ma bardzo dużo możliwości w tej chwili, jeżeli rozpoczęcie kariery w sporcie. I uważam, że lepiej tak naprawdę zacząć w Polsce, nabrać trochę doświadczenia i wtedy rozważyć ewentualnie wyjazd za granicę.
A jeśli chodzi o umiejętności, to jak uważasz, co jest najważniejsze? Wspomniałeś, że języki, że to była trampolina dla ciebie, żeby w tym świecie zaistnieć. A co jeszcze jest ważne z twojej perspektywy? Co może być ważne dla innych osób?
Na pewno trzeba mieć jakąś tam pasję do sportu i do tego, co się robi, tak? To nie jest kluczowe. Nie wiem, Agata, czy ty na przykład interesujesz się piłką nożną, czy oglądasz mecze piłkarskie co wieczór w wolnym czasie, czy masz pewnie inne zajęcia jakieś?
Nie oglądam, ale ja na rozmowie do pracy w Euro 2012 zostałam zapytana, czy lubię piłkę nożną. Powiedziałam, że oglądam sporadycznie większe mecze. Powiedziano mi, że to dobrze, bo szukamy osób, które będą pracować na meczu, a nie go oglądać. I tego się trzymam.
No tak. Ale to podobnie właśnie Ewa miała, jak zaczęła pracę jako właśnie VOBM w UEFA. Jeździła na różne mecze i mówiła mi, że jechała windą z jakimś gościem. Później się okazało, że ten gość to był trener Evertonu i ona nie miała pojęcia, kto to jest. I często zdarzały się jej takie momenty, że stała obok na przykład Paula Pogby, Cristiano Ronaldo w Mixonie i nie miała żadnych kompleksów, nic, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, ponieważ po prostu nie wiedziała, kto to jest. Tak? Więc to też pomaga w jakimś tam stopniu.
Myślę też, że tak jak powiedziałam, to zależy od roli, jaką pełnisz.
No tak, tak, tak. Wiesz, znaczy jeżeli chodzi o umiejętności, znaczy jakaś tam wiedza, natomiast to, co mi pomogło najbardziej i to, co na pewno bym sobie nie poradził w FIFA bez tej umiejętności, to są umiejętności po prostu zarządzania projektami, tak? Takie podstawowe i zaawansowane project management skills, czyli umiejętność planowania swojej pracy, umiejętność monitorowania swojej pracy, różne checklisty, różne plany operacyjne. To, co się przewijało tak naprawdę przez całą moją karierę na stadionie narodowym, plany operacyjne, checklisty, różne. I jak ja tego zawsze nie lubiłem i mówiłem, Jezu, po co te plany, po co te checklisty, to tylko dodatkowa robota jest, nie? To ja teraz widzę, jak ważne to jest w zarządzaniu dużym turniejem. Jest ten aspekt, jest aspekt prezentacji i umiejętności na przykład w Microsoft Office, które wydają się w dzisiejszych czasach jako takie oczywiste, ale szczególnie jak jesteś na przykład, nie wiem, na mojej roli osoby, która musi robić bardzo dużo prezentacji, bo robimy szkolenia dla naszych match directorów, robimy szkolenia dla zespołu operacyjnego i różne prezentacje, to jest to mega ważne, jak to robi, żeby nie było za dużo treści, ale żeby też nie było jej za mało, prawda? I żeby możliwość też prezentowania tego w ciekawy sposób. Więc
Twoim przypadku chyba umiejętność wystąpień publicznych też pomogła.
I wystąpień publicznych też, jak najbardziej. Jak najbardziej. Ja mam jakieś takie, już nie będę o tym mówił, ale
może jednak wspomnisz.
Taką ukrytą supermocą moją kiedyś było to, że robiliśmy stand-up po angielsku w Warszawie i w ogóle rozpoczęliśmy całą drogę angielskiego stand-upu w Polsce. Mój młodszy brat Piotrek jest profesjonalnym komikiem, który podróżuje po całym świecie teraz i robi występy, a w Polsce jest znanym komikiem. I muszę powiedzieć, że to też mi bardzo pomogło, bo wyjście na scenę przed dużą publicznością i rozbawienie ich, to nie wiem, czy jest coś trudniejszego od tego. Więc jak po czymś takim wychodzę po prostu przed ludźmi, to nie mam żadnej tremy i zawsze wrzucę jakiś tam żarcik i to mi też na pewno pomaga, nie? Ale wiesz, jeżeli pytasz o takie umiejętności, takie konkretne, no to w tej pracy po prostu musisz być autentyczny, musisz znać się na piłce nożnej, w sensie akurat ja muszę się znać na piłce nożnej, no bo robimy regulaminy, muszę się znać na przepisach piłki nożnej. Cały laws of the game, wszystkie aktualizacje. Jak ja dostanę pytanie od kogokolwiek podczas turnieju dotyczące jakiejkolwiek czy jakiegoś przepisu, no to ja muszę to wiedzieć. Dostaję pytanie i myślę, nie no, to sprawdźmy na przykład w Laws of the Game albo sprawdźmy z FIFA i później sobie myślę, kurde, przecież ja jestem FIFA. Wiesz, to ja muszę znać te odpowiedzi, prawda? Więc czasami jest taka perspektywa, że wiele osób patrzy na nas jako pracowników FIFA, jako właśnie tych takich strażników tych przepisów i wszystkich tych regulaminów, więc jak jest dobrze, to jest dobrze, ale jak coś nagle się zacznie źle robić, to trzeba wiedzieć, dlaczego tak się stało i jakie jest rozwiązanie.
Rozbawiłeś mnie, jak powiedziałeś, to ja jestem FIFA, czyli czasami sam musisz sobie przypominać, dokąd doszedłeś na tej twojej zawodowej drodze, ale widzisz, podcast miał być o tobie, a jest o całej twojej rodzinie. Czas nam się kończy, a pewnie moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, więc na koniec chciałabym ci zadać jeszcze ostatnie pytanie. Jaką radę dałbyś 20-letniemu sobie, gdybyś miał od nowa zaczynać swoją zawodową drogę?
Jaką radę bym dał sobie? Ja jestem generalnie zadowolony z tego, co udało mi się dotychczas w życiu osiągnąć. Czy jest coś, co bym zmienił? Na pewno są momenty, które przeżyłem, gdzie bym na pewno inaczej pewne rzeczy zrobił. Tak? Mimo tego, że wiesz, miałem te porażki, może właśnie jako ten młody chłopak, który wszedł na te stanowisko do UEFA, może bym inaczej się zachowywał, może bym więcej czasu poświęcił na tym, żeby być lepszym pracownikiem, żeby jednak nie zostać wyproszonym po 3 miesiącach, prawda? Gdzie by to mnie wtedy zaprowadziło? Nie wiem, wiesz, no bo to już minęło i...
Może zupełnie inaczej by się potoczyła twoja kariera.
Może by się inaczej potoczyła, może bym, wiesz, może bym pracował w UEFA teraz, tak? A może bym pracował w UEFA przez 3 lata i później bym musiał wrócić, powiedzmy, tak? Wiesz, ja myślę, że ta droga, jaką przeszedłem, pozwoliła mi pracować praktycznie w każdej organizacji piłkarskiej, znaczącej się organizacji piłkarskiej albo eventowej, albo sportowej w Polsce. Te doświadczenie, jakie uzyskałem, pozwoliło mi tak naprawdę aplikować o tą pracę w FIFA. Teraz jak jestem w FIFA, pytanie nie co bym sobie doradził, tylko co mogę teraz zrobić, żeby za 10 lat nie mieć wyrzutów sumienia i nie mieć na przykład jakichś takich pretensji do siebie, że czegoś nie zrobiłem, prawda? I wydaje mi się, że jeżeli mogę dać radę komukolwiek, który słucha tego podcasta, to jest właśnie, wiesz, może nie skupiać się bardziej na przeszłości, chociaż przeszłość jest bardzo ważna, ale działać teraz, tak? I na przykład jeżeli chcesz być kimś za 5, za 10 lat, to pomyśl, co zrobić, żeby to osiągnąć i zrób wszystko, żeby to zrobić, żebyś nie żałował po prostu później. I zawsze lepiej jest zrobić więcej niż mniej. Zawsze jest lepiej odbić się parę razy niż nie odbić się w ogóle. Tak? I szukać kursów różnych, które mogą pozwolić ci, nie wiem, poznać ludzi, nauczyć się czegoś nowego. Tak? Jakby poszerzać ten cały swój network, być aktywnym na LinkedInie. To jest też bardzo ważne moim zdaniem. Jednak LinkedIn jest takim medium społecznościowym najbardziej istotnym w świecie zawodowym. Prawda? Szukać okazji, rozmawiać z ludźmi, chodzić na imprezy, i szukać jakikolwiek tak naprawdę roli funkcji na takich imprezach. To jest chyba to.
Ja bym powiedziała, nie poddawaj się, idź swoją drogą i dąż do wymarzonego celu.
Tak.
A o tym, co dalej, porozmawiamy może innym razem. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo ci dziękuję, Agato, i gratulacje pierwszego podcastu i bardzo mi się miło z tobą rozmawiało.
Dziękuję. To już wszystko na dziś. A jeśli podobał ci się ten odcinek, mam do ciebie ogromną prośbę. Zasubskrybuj proszę ten podcast, aby zawsze być na bieżąco i pomóc mi tworzyć dla Ciebie darmowe treści. Zapraszam też do dyskusji na moim Instagramie i LinkedInie. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.